Kochani, witam Was serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa. Mamy ten czas. Dziękuję Zbyszku za modlitwę, bo to mi daje taką pewność, takie pocieszenie, że nie jestem tutaj sam, że moje ludzkie emocje, nerwy, obawy mogę zostawić spokojnie gdzieś na boku, bo przecież nie siebie samych zwiastujemy, jak mówił apostoł Paweł, ale Jezusa Chrystusa, tego, który był, który jest i który ma przyjść. Jest to taki dobry czas, kiedy Bóg ma z nami spotkanie. Kiedy wszechmocny, wielki, potężny Bóg przychodzi, aby teraz w tej atmosferze skupienia mówić do każdego z nas. Kochani, na początek chcę powiedzieć, że mógłbym cały ten czas przeznaczony mówić o wielkości Boga, i nie starczyłoby mi słów, żeby to opowiedzieć. Mógłbym przytaczać wiele historii, a i tak nie wyciągnąłbym sedna tego, jak Bóg ma relacje z człowiekiem. Mógłbym się też zagmatwać w moich teologicznych domysłach czy poznaniu, bo ono jest ograniczone. Z drugiej strony jestem świadomy, że w drugim rzędzie siedzą absolwenci lub jeszcze studenci teologii i tu mógłbym rzeczywiście mieć krucho, ponieważ aż takiego wykształcenia nie mam. Ale ja chciałbym mówić o wielkim, cudownym, wspaniałym Bogu, który przychodzi do nas, ludzi słabych, mających swoje ułomności, swoje ograniczenia i na tej podstawie, z perspektywy tego szarego, normalnego człowieka na pozór, chciałbym zobaczyć razem z wami, jak wielkiego, jak potężnego mamy Boga. A więc, kochani, rozpoczniemy od słowa, które potwierdzi to, o czym do tej pory mówiłem. A więc przeczytajmy fragment słowa z listu apostoła Pawła do Koryntian, pierwszego listu, od 25 do 29 wersetu. A słowo to mówi tak. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata, i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Takie słowo na początek przeczytaliśmy, aby zrozumieć, że Bóg nie szuka swojej chwały w możnych tego świata, w książętach, w królach, w magnatach. Choć i wielu z nich doświadczało Bożej łaski i miłosierdzia, ale przychodzi do nas tu, teraz i na przestrzeni wieków tak było, że ci, którzy byli nisko, ci, którzy gdzieś byli na dole, mogli doświadczyć wszechmocnego Boga, Króla Królów, który jest ponad wszystkim. Jak zrozumieć słowa głupstwo Boże, które cytowaliśmy? Jak rozumieć słowa słabość Boża? Gdyby brać to literalnie, to tak jakby przypisać Bogu, że On posługuje się, że jakby brakowało Bogu takiej absolutnej mądrości? Czy można by powiedzieć, jakże to Bóg jest słaby, że posługuje się słabością? Otóż apostoł Paweł pisze to dlatego, z punktu widzenia ludzkiego, jakby z lekką ironią, mówiąc: ludzie marni i mali, dlaczego mówicie, że coś u Boga byłoby głupiego? Dlaczego mówicie, że u Boga coś byłoby słabego? On jest doskonały, a jego kropelka jest więcej warta niż wszystko, co wypełnia ten świat. To ludzki punkt widzenia. Czasami nawet spotykamy się z jakimś stwierdzeniem, które rzucamy, czy ludzie rzucają tak lekko, na przykład, że Bogu się starość nie udała, czy jakieś piosenki kabaretowe, bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. jak wiele jest głupot wypowiadanych na temat Boga Wszechmocnego, a przecież On jest ponad wszystkim wielki, nieskończony. Ten ludzki punkt widzenia kazał Rzymianom, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa, mieć taką pewność. Oni byli pewni, że problem tego Nazarejczyka został rozwiązany, bo oto przybili go do krzyża, przebili mu bok, upewnili się, że nie żyje. I oni mówili tak, a przyklaskiwali temu uczeni w piśmie, mówią, mamy ten problem z głowy. Ta słabość Boża, wydawałoby się słabość, patrząc ludzkimi oczyma, skonał, zwiesił swoją głowę, powiedział, wykonało się, skonał. Niektórzy może nawet nie dosłyszeli, co Pan Jezus w agonii wypowiedział, a jednak Bóg poprzez tą niby słabość zwyciężył, zmartwychwstał i zasiadł na tronie. Cudowna prawda, cudowne przesłanie. Kochani, Boże prawie nic jest większe niż ludzkie wszystko. I to bez żadnego wątpienia dzisiaj z wiarą wypowiadam, że Boże 5 rybek i 2 chleby jest większe niż problemy wyżywienia całego świata. Stworzona organizacja UNICEF, która dożywia dzieci na całym świecie, w Afryce, Somalia, Etiopia, jak wielki problem głodu we współczesnym świecie. Gdyby człowiek miał do dyspozycji to, co miał Pan Jezus, choćby te 5 rybek i te 2 chleby, i gdyby człowiek umiał powiedzieć do nich, rozmnóżcie się, to świat nie byłby głodny. To świat nie byłby dzisiaj tak wielu ludzi, tak wiele dzieci umiera z głodu. Kochani, Boże 2 słowa, które brzmią Łazarzu, wstań, Łazarzu, wyjdź, znaczą o wiele więcej niż mądrość całej medycyny współczesnego świata. Światowa Organizacja Zdrowia głowi się, jak stawić czoło epidemiom, jak pokonywać wirusy, które mutują, jak stworzyć nowe szczepionki, bo te, które są, już są coraz bardziej nieskuteczne. Gdyby ja, ty, ktokolwiek zachodzisz do lekarza i słyszysz, bądź uzdrowiony z niemocy swojej, dzisiaj niepotrzebne by było 6,5% na polską medycynę. Ludzie byliby zdrowi, ale dlatego o tym mówię, że Boże prawie nic, Boże 2 słowa są więcej warte niż cała wiedza, medycyna, która jest na wysokim poziomie. Kochani, jedno Boże Chrystusowe, pokój wam, kiedy przyszedł do swoich uczniów po swoim zmartwychwstaniu, jest więcej warte niż wszystkie nagrody Nobla, które były do tej pory przyznane. Cały świat zachodzi w głowę, cały świat martwi się, bo powstają coraz to nowe ogniska wojny, konfliktów, niepokojów. Brak tego pokoju w domach prowadzi do agresji, do dramatów, do zabójstw. A gdyby to było możliwe, żeby człowiek umiał władać tym słowem pokój wam, nagle arsenały by musiały być zlikwidowane. Nagle ci, którzy stoją naprzeciwko siebie z nienawiścią, musieliby uznać, czy uznaliby, że tak naprawdę nie jesteśmy wrogami, ale jesteśmy dla siebie przyjaciółmi. Wszystkie nagrody Nobla, wszystko można odłożyć, bo ten pokój, ten szalom, o którym mówił Pan Jezus, jest niebiańskiego rodzaju, jest niebiańskiego gatunku. Szalom znaczy pokój z Bogiem, pokój z ludźmi, pokój z samym sobą. Kto doświadczył takiego pokoju, Bożego, Chrystusowego pokoju, szalom, ten jest pogodzony z Bogiem, nie ma nic do ludzi i sam sobie może powiedzieć, jestem szczęśliwym, spokojnym człowiekiem. A więc, kochani, chciałbym dzisiaj mówić o tym, jak Boża wielkość, Boża nadzwyczajność spotyka się z nami, zwyczajnymi, normalnymi ludźmi. A więc nie wiem, jak to będzie dzisiaj zatytułowane to kazanie. Może zwyczajni, niezwyczajni, czy coś w tym rodzaju. Bo chcę dzisiaj mówić do nas, zwyczajnych ludzi, którzy mamy taki potencjał, który może góry przenosić. I słyszeliśmy świadectwa o uzdrowieniu, słyszeliśmy przekazy z Indii, modliliśmy się, że Bóg pośród nas, przez nas słabych, może działać, działa i będzie działać tak długo, jak jego Kościół będzie tutaj na ziemi. Kochani, mamy naszą moc w naszym potężnym, wielkim, wspaniałym Bogu. Kochani, ci, którzy mają troszkę więcej lat niż 30 na tym miejscu, być może pamiętacie, w latach 90. był taki program, który prowadził wtedy jeszcze młody Piotr Bałtroczyk. Ten program nazywał się Zwyczajni, Niezwyczajni. Nie pamiętam, czy to było w sobotę, czy jakoś, ale nieważne. W każdym razie byli do studia zapraszani ludzie, normalni, prości ludzie, którzy żyli w swoim środowisku, a którzy dokonywali jakiegoś bohaterskiego czynu. Zdarzało się, że był zapraszany jakiś kolejarz, ktoś, kto, no jakiś nastawniczy, który zobaczył, że człowiek, który próbował przebiegnąć przez tory, zakleszczył swoją nogę w zwrotnicy. Pociąg nadjeżdża, nie ma czasu, ten kolejarz rzuca wszystko i biegnie tego człowieka, wyrywa z tej zwrotnicy i w ostatnim momencie, ratując tego człowieka, naraża swoje życie. Albo ktoś, kto widząc pożar, wpada do tego domu i wynosi dzieci. Po prostu tacy bohaterowie. Normalni ludzie, którzy by nigdy nie pomyśleli, że są zdolni do heroicznych czynów, byli zapraszani, były z nimi robione wywiady, była jakby rekonstrukcja takiego wydarzenia, a potem były oczywiście kwiaty i koperta z nagrodą, nie wiem czy duża, czy nie, dla tych ludzi z pewnością było to takie uhonorowanie. I często prowadzący zwracał się do nich w taki sposób, że są bohaterami, czy czują się kimś wyjątkowym. Za każdym razem można było słyszeć stwierdzenie tych ludzi: nie, ja nie jestem żadnym bohaterem. Ja się po prostu w tym miejscu znalazłem. To był odruch serca. Każdy przyzwoity człowiek by to zrobił. To zrobiłem tylko, co należało. Dlatego skoro my patrzymy na ludzi tego świata i oni są zdolni do heroicznych czynów, to popatrzmy dzisiaj na nas, ludzi, Kościół Boży w Jezusie Chrystusie, że my jesteśmy pomimo naszego jakiegoś może małej takiej pozycji społecznej, że w Jezusie jesteśmy naprawdę kimś znaczącym, kimś niezwykłym i niezwyczajnym. Kim jesteśmy? Przypatrzmy się, tak to słowo mówi, kim jesteśmy według naszego powołania. Tutaj pisze, niewiele jest między wami możnych. Niewielu jest wysokiego urodzenia, dlatego że mamy system parlamentarno, jakiś demokratyczny, to tu nawet nie widzę żadnego księcia, żadnej księżniczki, żadnego magnata, lorda czy kogokolwiek, ale jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy są zajęci naszymi codziennymi sprawami. Ale czy to znaczy, że nasze życie będzie małe, będzie byle jakie czy nieznaczące? Dzisiaj chciałbym na nas spojrzeć wszystkich jako tych niezwyczajnych. W Jezusie Chrystusie jest to możliwe, cokolwiek byśmy o sobie nie myśleli. Kochani, 11 rozdział listu do Hebrajczyków mówi cały rozdział, a tam lista bohaterów wiary. Począwszy od patriarchów i początków Izraela, poprzez anonimowych męczenników, którzy dokonywali niesamowitych rzeczy. Nigdy nie oglądali spełnienia nadziei, na którą patrzyli, a jednak napisane, że jest to wielki obłok świadków, który patrzy na dzisiaj nas, na Kościół, a my możemy widzieć, jak wielkim heroizmem wykazywali się, patrząc na swojego Boga, wierząc temu Bogu, którego nigdy nie widzieli, wierząc w te obietnice, które słyszeli przez proroków. Jakże dzisiaj my, żyjąc w Nowym Testamencie, mielibyśmy na siebie inaczej patrzeć? Kochani, dziś mówię, Dziś mówię do was, bracia, siostry, i nie będę wzdrygał się przed stwierdzeniem, że mówię do wielu współczesnych bohaterów wiary. Nie są takie słowa nadęte, nie są takie słowa na wyrost, bo patrząc na słowo i patrząc na to, jaki gatunek czy jaką pozycję ma Kościół w oczach Bożych, mogę śmiało stwierdzić, że dzisiaj na tym miejscu jest wielu bohaterów wiary. Jeżeli głosisz komuś słowo, jeżeli mówisz o tym, że Jezus go kocha i że chce dać mu życie wieczne, to czymże jest wyrwanie czyjejś nogi gdzieś tam z szyny zakleszczonej w rozjeździe, a czymże jest wyrwanie tego człowieka z piekła i poprowadzenie go do nieba i łaski Bożej? To mam na myśli, mówiąc, że jesteśmy bohaterami. Jeżeli ktoś mógłby swoje życie skończyć szybciej, niż jest to mu przewidziane, czy niż mógłby żyć, a my modlimy się z determinacją, wyznajemy Boże uzdrowienie nad jego życiem, to co to jest, jak nie bohaterstwo, że ten człowiek wielbi Boga, chwałę mu przynosi, bo mówi: jestem uzdrowiony, uzdrowienie przyszło do mojego życia. To mam na myśli, mówiąc, że jesteście w oczach Bożych bohaterami niezwyczajnymi. Dlaczego? Dlaczego jest to możliwe? Ja tylko zacytuję fragment Słowa Bożego, nie będziemy go nawet wyświetlać, bo jesteśmy, to Paweł do Koryntian pisze w drugim swoim liście, bo jesteśmy w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Dlatego możemy mówić o tym nadzwyczajnym duchu czy możliwości działania, bo jesteśmy w Chrystusie. On stał się naszą mądrością, kiedy my jesteśmy nie dość mądrzy. On stał się dla nas sprawiedliwością, kiedy my po ludzku chcielibyśmy swoją sprawiedliwość egzekwować. On stał się poświęceniem i uświęceniem i odkupieniem wreszcie, aby pokazać nam, że jesteśmy w jego oczach bardzo cenni. Bracie, siostro, kochany przyjacielu, jak często myślisz o sobie? Może tylko mi się to zdarzało czasami, bo podlegam tym słabościom, ale jeśli i wam się to zdarza, to zobaczmy, jak często myślę o sobie: ja jestem człowiekiem nic nieznaczącym. Moje życie jest takie szare. Ile ja znaczę w Bożym Królestwie? To takie wielkie słowo, Boże Królestwo. Skoro ja nawet w moim kościele niewiele znaczę, ktoś mógłby powiedzieć. Inni są, którzy usługują, inni są, którzy prowadzą, którzy wyznaczają wizję, którzy do tej wizji dążą, a ja tylko tak tuptam za nimi, bo takie jest moje szare przeznaczenie. Albo ktoś myśli: cóż moje życie jest warte, siedzę w domu, taki los, wychowuję moje dzieciaki, a pod koniec dnia jestem tak zmęczona, tak zmęczony, że ja nie mam siły już na nic. Moje życie jest już tak słabe, że ja nawet modlić się nie bardzo potrafię. A ty mi, bracie, mówisz: jestem bohaterem, jestem bohaterką. Albo ktoś myśli: jestem rencistą, jestem emerytem, czas mojej pracy zawodowej, to co miałem zrobić, to już zrobiłem. A dzisiaj patrzę tylko, moje godziny liczę od jednej dawki tabletek do drugiej i tak mi ten dzień upływa. A do pracy już nawet nie przyjmą, choćbym chciała. Ktoś mógłby powiedzieć, taki człowiek chociażby jak ja: moje życie to kierat, praca, dom, w niedzielę trochę wytchnienia i znów praca, dom. Wiem, co mówię, bo kiedy siedzę czasami na portierni, to urzędnicy, 200 ponad ich przychodzi. Każdy jest miły, każdy mi powie dzień dobry i ja już wiem, kiedy co kto powie. W piątek powiedzą: no nareszcie, wiesieńku, weekend mamy. Jak przychodzą w poniedziałek, mówią: znowu ten poniedziałek. A jak przychodzi końcówka miesiąca, mówią: panie Wiesiu, kiedy ten miesiąc nam minął? Jak ten czas szybko pędzi? Ja wiem, kiedy będą mi życzyć na Boże Narodzenie i wiem, kiedy na Wielkanoc, bo ten czas naprawdę szybko mija. Ale my dzisiaj chciejmy patrzeć na to jako na Boży dar, że to wszystko, kim jesteśmy, co o sobie myślimy czasami w taki negatywny sposób, to jest nieprawda. Przestań, bracie, siostro, wierzyć swoim myślom, co one mówią, czy chcą nas poniżyć, pognębić. Przestań wierzyć tym, którzy o tobie tak myślą. I przestań wreszcie wierzyć diabłu, bo on chce, żeby tak było, żebyśmy byli szarzy, byle jacy, bez żadnych perspektyw, bez żadnych marzeń, bez żadnego przeznaczenia, bo prawda Boża o nas jest inna. Jeżeli jesteś Jego dzieckiem, jeżeli trwasz w Słowie Bożym, jeżeli trwasz w modlitwie, jeżeli kochasz Boga na swój ludzki sposób, tak jak potrafisz, bardzo szczerze i prosto, jeżeli wykonujesz swoją pracę, jaką masz do wykonania rzetelnie, to mogę powiedzieć, że w Bożych oczach jesteś ambasadorem, ambasadorem Jego Królestwa. Nawet ambasadorzy w tym świecie mają stopnie, które są im przysługiwane, przypisywane. Jest na przykład ambasador tytularny. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, ja tylko wyczytałem. Ale też wiem, że jest taki rodzaj ambasadora, który nazywany jest ambasadorem nadzwyczajnym. I to mi się bardzo spodobało. Bo dzisiaj Bóg, patrząc na naszą wytrwałość w naszych codziennych obowiązkach, może powiedzieć, to jest mój ambasador nadzwyczajny, chargé d'affaires, jakiegoś tam mojego królestwa, nie jakiegoś, ale Królestwa Bożego. Na określenie ambasadora tej rangi jest jeszcze jedno słowo, minister pełnomocny. O, to też mi się podoba, zwłaszcza ten pełnomocny. Bo Bóg, patrząc na ciebie i mnie, kiedy już dzieci swoje położysz spać, bez życia leżysz i myślisz sobie o tym ciężkim dniu, Bóg mówi, to jest mój minister pełnomocny. Pełnomocny, ma moc, aby błogosławić swoje dzieci, aby błogosławić swoją rodzinę, swego męża. To jest sprawowanie służby. To jest coś wielkiego, co czyni nas nadzwyczajnymi w Bożych oczach. Kochani, możemy być nadzwyczajni w naszej szarej, jak powiedziałem, codzienności, w naszej pracy, w naszych obowiązkach. I na tym chciałbym chwilę się skupić, bo nie będę dzisiaj rozwijać wielu punktów. Chcę o duchowym życiu powiedzieć i o takiej codzienności, o której myślimy, że jest nie bardzo duchowa. Jakże często o naszej pracy zawodowej, tym, co robimy naszymi rękoma, myślimy nie w kategoriach powołania, nie w kategoriach Bożego daru, czy może nawet swoistej misji. Boimy się tych wielkich słów, że Bóg dał mi tą pracę, że Bóg kocha to, co robię, a ja w Bogu kocham też to, co robię. Czasami jest to dla nas wręcz takim przykrym obowiązkiem, jakimś takim, bo trzeba jakoś do tej emerytury dociągnąć. Ale czy Bogu naprawdę to jest obojętne, że my się męczymy, że my nie czerpiemy satysfakcji z tego, co robimy, że robimy wszystko tak, żeby tylko nam kolejny tydzień minął? Kochani, uczmy się od Izraela, uczmy się od Izraela biblijnego, jego podejścia do pracy, jego podejścia do codziennych obowiązków, do codziennego życia. Kochani, patrząc na Słowo Boże, patrząc na historię Izraelitów, widzimy, jak bardzo ważna była i jest, ale szczególnie była, praca taka normalna, codzienna, żmudna, fizyczna, która polegała na tym, żeby na swój chleb pracować, czasami w pocie czoła. Inaczej było z kulturami współczesnymi Izraelowi starożytnemu, bo Rzymianie, Grecy uważali się za rasę panów, Egipcjanie to byli ludzie, którzy otaczali się służącymi i oni gardzili pracą fizyczną, pracą, która po prostu polegała na jakimś usługiwaniu, na wykonywaniu codziennych czynności. Pamiętacie, kiedy Izrael, Jakub ze swoją rodziną poszedł do Egiptu, dano ich w taki zakątek kraju, gdzie mieszkali pasterze, bo czytamy, że Izraelici uważali ich za nieczystych z tego powodu, a oni byli pasterzami. Oni paśli swoje kozy, krowy, owce, co tam mieli i robili to dobrze, bo to dawało im utrzymanie. To też dawało utrzymanie Egiptowi, ale oni gardzili tymi ludźmi. Kochani, od zawsze tak było, bo Bóg też to nakazał, że każdy ojciec miał swojego syna, szczególnie syna, tak nauczyć, żeby miał fach w ręku, żeby miał zawód i żeby był w stanie, obojętnie jakie by nie były okoliczności, zapracować swoimi rękami na swoje utrzymanie. Weźmy choćby przykład apostoła Pawła, który mimo, że skończył, moglibyśmy powiedzieć, wielki uniwersytet u stóp Gamaliela, zdobył wiedzę, zdobył certyfikat do nauczania, a jednak po drodze gdzieś do ojciec go nauczył, posłał do szkoły, gdzie nauczyli go robić, szyć namioty. I kiedy przyszły okoliczności, to nagle zapomina o swojej pozycji jakiejś duchowej czy nauczyciela Izraela. Nagle zapomina o tym, że jego ręce są delikatne, tylko siada i szyje ten namiot razem z Pryscylą i Akwilą i tam to mu się przydaje. Pan Jezus nazywany jest syn cieślą, ale on był cieślą. Cieśla z Nazaretu. To był człowiek, Bóg człowiek, który z Józefem, ojcem swoim, dzień po dniu wstawał do obowiązków i strugał te klocki, te krzesełka, to wszystko. A cieśla wtedy znaczyło coś więcej niż tylko stolarz wykwalifikowany. To znaczyło, że cieślą był również i drwal, który w lesie musiał to drzewo zerżnąć, a później z niego coś wykonać. Bardzo ciężka praca. Talmud, żydowskie objaśnienie uczonych w piśmie, który objaśniał pięcioksiąg, Torę. To była jakby praktyczna księga, która mówiła, jak tą Torę, to prawo mojżeszowe przełożyć na język codzienny. W jednym z punktów, z artykułów pisze o to tak, posłuchajcie. Człowiek ma obowiązek nauczyć swojego syna zawodu, bo kto nie uczy swego syna zawodu, uczy go bycia złodziejem. Wiecie, twarde słowa. Kiedy ja to przeczytałem, mówię, jakże to takie mocne słowa. A jednak od zawsze tak było, że ojciec uczył swojego syna zawodu. Kochani, nie przedłużając, przyszedł czas w historii Izraela, kiedy Bóg na górze Synaj rozmawia z Mojżeszem i mówi mu, Mojżeszu, chcę przebywać między wami, chcę być pośród was i zbudujecie mi przybytek. Zbudujecie miejsce przebywania mojej obecności pośród was. Zrobisz to, Mojżeszu, według planu niebiańskiego. Wszystko było kierowane, zrobisz, zrobisz, zrobisz. Jestem na tym etapie, że jeszcze trwam w postanowieniu noworocznym i wytrwam, kiedy czytam i jestem właśnie na przełomie drugiej i trzeciej księgi Mojżeszowej. I właśnie tam Bóg mówi, że wykonasz to w taki sposób, że świecznik będzie z jednej bryły złota, a Mojżesz słucha, słucha, słucha i tak wyobrażam sobie, oczy robią mu się okrągłe jak ping-pongi. Mówię, Boże, ja nie jestem w stanie tego zrobić. O czym do mnie mówisz? Ja to rozumiem, bo zdarzało mi się, że ktoś zlecał mi prace, których nie byłem w stanie wykonać i w głowie chaos. Nie mam takich narzędzi. Ja tego nie potrafię. Ja tego nigdy nie robiłem. Ja nie mam żadnego doświadczenia. A co dopiero Mojżesz, który słyszy, Mojżeszu, wykonasz to tak. Podstawy będą ze srebra. W to będą włożone deski. One będą powleczone złotem. A Mojżesz słucha i mówi, Panie, tak myślę sobie, jakże ten zamysł nieba wykonać na pustyni, bez warsztatu, bez żadnej odlewni. Gdyby to było gdzieś w mieście, to może byśmy mieli takie możliwości, ale tutaj, czy jakiśkolwiek człowiek to potrafi zrobić to, co w niebie Ty, Boże, wymyśliłeś? Przecież wokoło mnie to sami prości pasterze, deptacze gliny, niewolnicy, którzy przed chwilą jeszcze byli na posługach, którzy myślą jak niewolnicy, bo przez 400 lat to można wychować naprawdę naród niewolników. Byliśmy 200 lat pod zaborami, a jakie spustoszenie w mentalności Polaków to zrobiło. A oni byli 400 lat w niewoli. Naród, wydawałoby się, niewolników, którzy nie myślą czy nie potrafią nic. A jednak. Druga Księga Mojżeszowa, 31 rozdział, i to już teraz wyświetlimy. I przeczytamy, i rzekł Pan do Mojżesza, patrz, powołałem imiennie Bezalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie, a oto przydałem Oholiaba, syna Ahisamacha, z plemienia Dan, a serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co ci rozkazałem. Kochani, w każdym narodzie i w każdym czasie Bóg ma swoich mistrzów. Bóg ma swoje dzieci, które uzdalnia i które wykonają Jego dzieło bez zarzutu. Zwyczajni, niezwyczajni. Prosty rzemieślnik, Bezalel, nagle usłyszał od Boga, ty, Bezalelu, coś więcej umiesz, niż tylko naprawiać uprząż, niż tylko podkuwać konie w obozie. Ty umiesz daleko więcej. Ja czynię ciebie zręcznym, zmyślnym, pomysłowym i wykonasz mi to w 100%. Kochani, piękne. Bezalel po hebrajsku dosłownie znaczy w cieniu Boga. Człowiek, który oprócz tego, że był zręcznym rzemieślnikiem, on miał serce oddane dla Boga. On chodził, on przebywał w cieniu Boga, on chodził z Bogiem. A więc był to człowiek, który był bogobojny. Na co dzień obozowy cieśla, kowal, człowiek taki pomysłowy, byśmy powiedzieli złota rączka. A Bóg go napełnia Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w tym rzemiośle. I kochani, oprócz tego, że on... To także wielu innych to powołanie usłyszało. On był jakby ich szefem. Ale znamienne jest to, że kiedy mówił do Mojżesza Bóg te słowa, było to na górze Synej, w tym samym czasie, albo w tym samym, prawie w tym samym czasie, w obozie izraelskim, tam gdzie zostali Izraelici, Arona, ludzie przymusili, żeby odlał im złotego cielca. Wiecie, zastanawiałem się, i jestem pewny, ani Bezalel, ten zręczny rzemieślnik, ani ci jego pomocnicy z pewnością nie przyłożyli ręki do odlewania tego cielca. Bo skoro to był człowiek, który chodził w Bożym namaszczeniu, a on już wtedy wiedział, bo Bóg powiedział, powołałem Bezalela, dałem mu do jego serca tą wizję, to z pewnością nie brał w tym dziele udziału, może mówił, ale po krakę ulali. Gdybym tylko chciał, ale nie chcę, zrobiłbym to lepiej. Kochani, dlatego jest to ważne, żebyśmy w naszym codziennym życiu kochali Boga, żyli w cieniu Boga, a wtedy to, co robimy, będzie sprawiało nam radość. Będziemy zwyczajnymi ludźmi, którzy wykonują niezwykłe, niezwyczajne dzieła, nawet jeśli tego tak nie do końca widzimy czy nie rozumiemy. Kochani, powinniśmy być nadzwyczajni również i w naszym duchowym działaniu. Nasze duchowe życie codzienne, nasza służba, może to nazywamy czasami służbą, ale to jest normalne trwanie przy Bogu. To jest normalne życie w nowej nadziei, w miłości do Jezusa Chrystusa, a czasami bez fajerwerków. Takie normalne życie. Kochani, kiedy byłem sporo młodszy, lata 90., to jedna piosenka Tomka Żółtki, pewnie znacie tego pieśniarza, barda, chrześcijańskiego, który śpiewał po prostu z Jezusem żyć. Pamiętam, mieliśmy jamnika, taki radio kasetowe z magnetofonem, właśnie magnetofon kasetowy, i ta kaseta na okrągło czasami nam grała, bo nie było zbyt wielkiego wyboru, i tam były te takie słowa, które bardzo mnie jako młodego chrześcijanina zachęcały. Bo ona mówi, nie będę całej piosenki cytować oczywiście, ale brzmiały słowa, jedną zwrotkę i refren. Wśród tylu trosk mieć marzeń czas, a kłamstwem nie splamić swoich ust. Po prostu z Jezusem żyć. Zwyczajnie, bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Kiedy słyszałem te słowa, po prostu z Jezusem żyć, każdy dzień powierzaj Mu, to mnie tak zachęcało, kłamstwem nie splam swoich ust i żyj normalnym, codziennym życiem, a będziesz cenny w oczach Bożych. Oczywiście tam dalej są inne słowa, które mówią, uściśnij bratnią dłoń, okaż mu miłość swą. I to wszystko sprawia, że to nasze życie, które wydawałoby się taką codziennością, może być pełne ekscytacji i wspaniałości. Kochani, czy jesteśmy świadomi, jak wielką moc ma w naszej codzienności wypowiadana modlitwa, jakieś słowo błogosławieństwa, które wypowiadamy w kierunku bliźniego, słowo ochrony, Boże, oddaję Ci pod osłonę Twojej świętej krwi moich bliskich. Jak wielką ma to wartość, jak wielką ma to wagę. Apostoł Paweł doskonale wiedział, kiedy pisał do Koryntian w 5 rozdziale, 5 wersecie, a tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmie Ducha. A więc my niepozorni mamy oręż, mamy Boże działanie w naszym życiu, bo nie z nas, ale do tego przysposobił nas Bóg. On nam dał tą możliwość, On nam dał tą rękojmię, to poręczenie Ducha, który jest w nas. Czy dobrze rozumiemy? Tak zastanawiałem się wczoraj, czy ja zawsze rozumiem to, co śpiewam, kiedy czasami w chwilach takiego poszukiwania Bożej obecności śpiewamy, spocznij na mnie, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu, Duchu poznania i bojaźni Bożej. Jaka głęboka modlitwa, jakie głębokie wołanie do naszego codziennego życia, kiedy jesteśmy zniechęceni, kiedy jesteśmy czasami jacyś przytłumieni. Kiedy wołamy, spocznij na mnie Duchu Pana, to znaczy, że ten Duch Święty może, jak na Bezalela, jak na wielu innych, przyjść i do mojego życia i sprawić, że nagle podnoszę się i jestem bohaterem w imieniu Jezusa Chrystusa. Ci, którzy trwają zwyczajnie bez wielkich słów, będą zadziwiać i zadziwiają świat, który jest wokoło nas. Świat nie... Czasami wrogi, czasami niechętny, a czasami obojętny, bo nie zawsze ta wrogość jest jawnie okazywana. Dlatego zdarza się, że wielu, patrząc na tych chrześcijan, na tych, którzy są tym niczym, jak apostoł Paweł pisze w oczach tego świata, którzy są w niektórych sytuacjach tak bardzo bohaterscy, że zadziwiają świat. Tak bardzo heroiczni, że wręcz by można powiedzieć, aż niezniszczalni, nieziemsko skuteczni. Dlaczego o tym mówię? Bo w 2 liście apostoła Pawła do Koryntian, to już ostatni fragment, który zacytuję. I 4 rozdział, 7 do 10 wersetu czytamy, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie powaleni, nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na naszym ciele się ujawniło. Apostoł Paweł doskonale wiedział, jakie jest życie ludzkie. On sam, który był na pierwszej linii frontu, niejednokrotnie przeżywał różnego rodzaju doświadczenia. Mocne, bolesne i trudne, ale to, czego doświadczył i prawda, jaką znał o chrześcijanach, to wypowiadał z takim naciskiem i z taką pewnością, stuprocentową wiarą. Mówi, możemy być uciskani. Mogą nas uciskać jak ser czy tam coś innego, ale nas nie pognębią. Nie dadzą rady. Ten świat i diabeł nie da rady tych uciskanych tak do końca pognębić. My możemy być zakłopotani. Możemy być czasami w jakiejś, wydawałoby się nawet, pułapce, ale nigdy nie zrozpaczeni, apostoł Paweł mówi. Nie będziemy zrozpaczeni, prześladowani. Wtedy wiedział, o czym pisze i wiedział, jak to się odbywało, ale nie opuszczeni, bo zawsze dzieci Boże mogą zwrócić się: Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, pomóż, Panie Jezu, wyrwij mnie z tej sytuacji. Apostoł Paweł więcej pisze, jesteście powaleni, czy jesteśmy powaleni? Czasami ten cios spada, że ktoś ląduje na deskach, ale nie ma czegoś takiego, że przyjdzie diabeł, wyliczy do 8 i powie, koniec, znieść go z ringu. U Boga nie ma czegoś takiego, bo oto czytamy, możemy być powaleni, ale nie pokonani, ale nie pokonani. Kochani, na zakończenie powiem tylko, że właśnie takim ludziom, że właśnie ludziom tego rodzaju, zwyczajnym, niezwyczajnym, zwyczajnym w codzienności, nadzwyczajnym w Duchu Bożym, pojechał nasz pastor, aby głosić Słowo Boże tam w Indiach. Ci prości ludzie, którzy z różnych zakątków gdzieś tam z dżungli ściągają, aby posłuchać Słowa. Ci, którzy na co dzień może nie mają co do garka włożyć. Podejrzewam, że niewielu maharadżów tam zjechało, czy książąt. Pastor nie pojechał, aby robić wykłady w wytwórni Bollywood i mówić tym, którzy niemal są za półbogów uznawani, te gwiazdy filmów, tych kolorowych. To nie są słuchacze czy audytorium Leszka, naszego pastora, bo tam jedzie na prowincję, aby ludziom mówić, jak dobry jest Bóg, że On tych prostych ludzi z najniższej kasty stawia i sadza obok siebie na tronie, czyni ich nadzwyczajnymi. Ale jeszcze jednego jestem pewny. Na 100%. Dzisiaj już o tym było, że pastor nasz, namaszczony człowiek, mógłby pojechać i mógłby powiedzieć, spełniłem dobrą misję. Usłużyłem braciom, siostrom, ludziom, którzy tam byli. Tak dobre dzieło wykonałem. Ale pastor powie coś więcej. Jestem pewny i ja jestem tego na pewno pewny, że kiedy wróci i będzie zdawał nam relację z tego pobytu, powie, wiecie co, oni dali mi więcej niż mógłbym sobie wyobrazić, niż byłbym w stanie im przekazać. Jakiekolwiek słowa mógłbym im wypowiadać, ich prosta wiara, ich prosta ufność, zaangażowanie w modlitwę, wznoszenie rąk, oczekiwanie na Boga cudów sprawi, że Leszek, nasz pastor, powie, wow, znowu Bóg mnie czymś zaskoczył. Znowu Boże Królestwo widziałem tam, pośród tych zarośli, w tym namiocie, tam, gdzie Boża chwała się poruszała. Widziałem zwykłych, niezwykłych ludzi, którzy dokonywali w imieniu Jezusa Chrystusa takich aktów wiary, którzy wracali do swoich domów, prześladowani, bici, wyganiani, wyklinani ze swoich domów, a jednak zwycięzcy, a jednak bohaterowie. Nasze życie, kochani, jest inne niż w Indiach. Inna okoliczność, inna kultura, mniejsze prześladowania. Ale czy to znaczy, że front walki jest inny? Że diabeł jest inny w Indiach niż tutaj? Inne mamy problemy. Inne powalenia, inne prześladowania, inne zakłopotania, inne uciski przechodzimy. Dlatego nic nas nie powinno powstrzymać, aby szukać Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy swojej, bo tylko w Nim możemy być zwyczajni, w Bogu nadzwyczajni. Kochani, powstańmy na nogi, aby podziękować naszemu Bogu za życie, jakie nam daje. Kiedy myślę o tym, jestem podekscytowany, że to wszystko duchowe nie jest zbyt wielkie, nie jest zbyt piękne i nie jest przebarwione, przerysowane, bo o tym mówi Słowo Boże. A więc podziękujmy Bogu za naszą codzienność, za miejsca naszej pracy. Dzisiaj okoliczności są inne. Nie każdy musi być spawaczem, nie każdy musi być konserwatorem. Ale jeżeli wykonujesz swoją pracę uczciwie, jako pracownik umysłowy, to chcę, żeby to było jasne. To cokolwiek robimy, jeżeli robimy to z sercem, Bóg cię będzie błogosławić, Bóg cię będzie nagradzać i będzie prowadzić. Jeżeli w domu, gdziekolwiek, jakąś służbę, posługę czy normalną czynność wykonujemy, Bóg nam będzie błogosławić. Tylko bądźmy w Jego cieniu. Dlatego wspólnie zawołajmy na nasz koniec tego nabożeństwa. Kochany Zbawicielu, dziękujemy Tobie za to, że Ty w sposób piękny i cudowny urządziłeś swoje królestwo. To, co w oczach tego świata wygląda na głupie, to, co wygląda na słabe, Ty zamieniasz na swoją chwałę, bo oto bierzesz ludzi, którzy we własnych oczach nawet niewiele znaczą. Dajesz tym ludziom nowe imię, nową tożsamość, nową przyszłość, nową nadzieję. Dajesz nowe możliwości. Wszystko po to, aby ten świat, który nie wierzy, zobaczył Twoje królestwo tutaj na ziemi. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że czynisz dzisiaj z naszym życiem rzeczy, o których nawet byśmy nie pomyśleli. Kiedy staniemy kiedyś, Panie, przed Twoim tronem, kiedy spotkamy się z Tobą twarzą w twarz, kiedy, Panie, zdamy relacje z naszego życia, ja pragnę, żebyśmy jak ci bohaterowie telewizyjni, anonimowi, my jesteśmy kimś więcej, Panie. To nie będzie tylko kwiatek, to nie będzie tylko koperta, ale to, co dasz swoim bohaterom, Panie, to będzie niezwiędła korona żywota. Panie Jezu, i dlatego warto jest szukać Ciebie. Warto jest przebywać w cieniu Twoim. Warto jest szukać i poddawać się Twojej mądrości z nieba, aby lepiej wykonywać swoją pracę, aby uczciwie ją wykonywać, aby przykładać do tego więcej serca, aby widzieć w tym Boży pożytek. Panie Jezu, również na gruncie naszych duchowych przeżyć dodaj nam siły, dodaj mocy w słowie, w modlitwie, w błogosławieniu, w miłości bliźniego. Wszystko to, czym żyjemy jako Kościół, pozwól nam i dopomóż wdrożyć w naszą codzienność, abyśmy chodzili jako Twoje dzieci, dumne z tego, że mamy tak wielkiego Pana, że mamy tak wielkiego Króla, że możemy być uciskani, ale nie pognębieni, zakłopotani, ale nigdy zrozpaczeni, prześladowani i powaleni, ale nigdy nie pokonani. Panie Jezu, bo Ty stoisz za nami i Ty czynisz nasze życie tak bardzo niezwykłym. I za to Tobie dzisiaj dziękujemy. Chwała Tobie, Panie Jezu. Alleluja.